Kochani, tak nawiązując do modlitwy Ojca, tak, jestem troszeczkę przejęty. Dlaczego? Dlatego, że tak jak pisałem tą konferencję, zdałem sobie sprawę, że przychodzi mi mówić o tym, o czym pragnę mówić, o miłości Pana Boga. O miłości, która jest niewyrażalna, gdzie żadne słowo nie wystarczy. No i skoro żadne słowo nie wystarczy, to po co w ogóle się odzywać, prawda? Więc no, ale ja będę się starał jakoś tymi słowami sobie i Wam tą konferencję głosić. Wam i sobie tą konferencję głosić. A gdy nadeszła pora, zajął miejsce u stołu i apostołowie razem z nim. Wtedy rzekł do nich Jezus: gorąco pragnąłem spożyć Paschę z wami, zanim będę cierpiał. Następnie wziął chleb. Odmówiwszy dziękczynienie, połamał go i podał, mówiąc: to jest ciało moje, które za was będzie wydane. To czyńcie na moją pamiątkę. Tak samo i kielich, po wieczerzy mówiąc: ten kielich to nowe przymierze we krwi mojej, która za was będzie wylana. Jezus powiedział: to czyńcie na moją pamiątkę. I Kościół posłuszny poleceniu Pana celebruje Eucharystię. Celebruje to święte wydarzenie. Eucharystię, która czyni Chrystusa obecnym wśród nas. Eucharystię, która jest wyrazem słów Pana: oto jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata. Podczas każdej Eucharystii kapłan powtarza słowa Chrystusa: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wydana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Kapłan powtarza słowa Chrystusa i mocą tych słów Chrystusa dochodzi do przeistoczenia chleba w ciało Pana, wina w krew Pana. Tutaj na tym ołtarzu ciało Pana jest wydawane za nasze grzechy. Tutaj na tym ołtarzu krew Pana przelewana jest dla naszego uświęcenia. Pan w trakcie Eucharystii jest prawdziwie obecny. Chrystus żywy i prawdziwy. I można by zapytać, jak to jest możliwe? Jak to jest możliwe? To jest prawda wiary. My wszyscy w tą prawdę wierzymy. My tą prawdę wyznajemy sercem. Ale możemy postawić to pytanie, jak to jest możliwe? I może takie pytania się rodzą. Pamiętamy konferencję brata Krzysztofa, kiedy brat przytaczał poglądy różnych teologów na temat właśnie zależności między ofiarą a Eucharystią, między ostatnią wieczerzą a Eucharystią. Dla mnie te poglądy teologów były wielkim, wielkim świadectwem. Wielkim świadectwem tych ludzi, którzy poświęcili często swoje życie na to, żeby próbować zgłębić tą tajemnicę. Liturgia odpowiada precyzyjnie na to nasze pytanie, jak to jest możliwe. Mianowicie kapłan po konsekracji wypowiada słowa: oto wielka tajemnica wiary. To jest wielka tajemnica wiary, jak to możliwe, że od czasu konsekracji podczas Eucharystii Chrystus jest obecny. To wielka tajemnica wiary, której nie możemy pojąć, ale możemy się do niej zbliżać. Możemy starać się ją jakoś intelektualnie oswajać, ale nigdy jej tak naprawdę do końca nie zgłębimy. To jest tajemnica, którą możemy i powinniśmy się zadziwić. Panie, jak to jest możliwe? I odpowiedzieć z radością. A więc jednak, Panie, Ty tu jesteś, Ty jesteś tutaj obecny. To jest tajemnica, którą możemy i powinniśmy kontemplować, wpatrywać się w tą tajemnicę, wpatrywać się w Chrystusa obecnego w trakcie Eucharystii i rozważać ją sercem i radować się Pana obecnością. Wiedza teologów prowadzi do granic tajemnicy, natomiast ja ufam, że jest coś, co sprawia, że możemy tą granicę tajemnicy przekroczyć. Na pewno jej nigdy nie zgłębimy, ale jest coś, co sprawia, że możemy tą granicę przekroczyć. Czy jest w was pragnienie przekroczyć tą tajemnicę? No chyba tak, wszyscy jesteśmy ciekawi, co jest po drugiej stronie. No to będziemy przekraczać, będziemy próbować przekraczać. U świętego Jana czytamy: a gdy ranek zaświtał, Jezus stanął na brzegu, jednakże uczniowie nie wiedzieli, że to był Jezus. Powiedział więc do Piotra, ów uczeń, którego Jezus miłował: to jest Pan. Szymon Piotr, usłyszawszy, że to jest Pan, przywdział na siebie wierzchnią szatę, był bowiem prawie nagi, i rzucił się w morze. Żaden z uczniów nie odważył się zadać mu pytania, kto ty jesteś, bo wiedzieli, że to jest Pan. To opis spotkania Chrystusa z uczniami po zmartwychwstaniu. Opis tak na pierwszy rzut oka trochę może taki zaskakujący. No jak to uczniowie, ci, którzy chodzili z Chrystusem przed Jego śmiercią krzyżową, zmartwychwstałego Chrystusa nie rozpoznają. I zresztą w Piśmie Świętym jest kilka innych opisów, kiedy zmartwychwstały Chrystus nie jest rozpoznawany przez tych, którzy znali Go przed śmiercią krzyżową. Nie jest rozpoznawany na pierwszy rzut oka. Opis Maria Magdalena u grobu. Opis uczniowie idący do Emaus. Chrystus nie jest rozpoznawany. Czemu tak jest? Dlatego, że ciało zmartwychwstałego Chrystusa jest ciałem odmienionym, przebóstwionym. Chrystus wygląda inaczej. Ale można go rozpoznać. Można go rozpoznać. Bo rozpoznał go Jan. Ten, którego z Chrystusem łączyła szczególna relacja miłości. Jego serce zapałało, jego serce podpowiedziało mu: to jest Pan. I ta miłość Jana stała się podstawą jego wiary. A od jego wiary zajęły się serca pozostałych uczniów. I żaden z nich nie ważył się już zapytać, kto ty jesteś, bo wiedzieli, że to jest Pan. I tak samo my widzimy kawałek chleba, widzimy kielich podnoszony przez kapłana w trakcie Eucharystii, widzimy monstrancję w trakcie adoracji i nasze serca może nam podpowiadać: to jest Pan. Nie widzimy Chrystusa, nie widzimy właśnie postaci stojącej, prawda, mającej ręce i nogi, ale nasze serce pałające miłością do Pana mówi: to jest Pan. I na bazie tej miłości budowana jest nasza wiara. I właśnie to miłość jest w stanie przekroczyć granice tajemnicy. Bóg jest tajemnicą niezgłębioną, ale miłość jest w stanie tą granicę przekroczyć. Ojciec Pio napisał: przenieśmy się myślą do Wieczernika. Ta myśl ojca Pio, właśnie przenieśmy się myślą do Wieczernika, może nam towarzyszyć teraz, może nam towarzyszyć podczas każdej Eucharystii. To jest wielki dar, wiecie, że możemy głosić te konferencje właśnie tutaj w miejscu uświęconym, w kaplicy, w obecności Pana obecnego w tabernakulum. Więc możemy się próbować przenieść myślą do Wieczernika. Ojciec Pio pisze: przenieśmy się myślą do Wieczernika. Spójrzmy na Jezusa siedzącego za stołem. Jego oczy jaśnieją nadzwyczaj łagodnym blaskiem, a Jego twarz promienieje miłością. Mówi głosem pełnym wzruszenia i łagodności: gorąco pragnąłem spożyć tę Paschę z wami, zanim będę cierpiał. Niech się nie trwoży serce wasze, ani się nie lęka. Nie zostawię was sierotami. Oto jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Podczas każdej Eucharystii, podczas każdej adoracji możemy przenosić się oczami serca do Wieczernika. Pamiętamy hymn do miłości świętego Pawła. Tam jest taki fragment: miłość wszystkiemu wierzy, miłość we wszystkim pokłada nadzieję. Podstawą naszej wiary jest miłość do Pana. Ja ufam, znam wielu z was od wielu lat. Ja ufam, że Pan Jezus jest bardzo bliski sercu każdego tutaj. Że jest w nas miłość do Pana Jezusa i ta miłość rozbudzona jest podstawą naszej wiary. Jest podstawą tego, że właśnie w hostii, w monstrancji, w kielichu widzimy Pana. Możemy przenosić swoją uwagę właśnie do wieczernika i widzieć Chrystusa, którego postać jest pełna dostojeństwa, a jednocześnie łagodności, którego słowa pełne są delikatności, a jednocześnie stanowczości, który wydaje szczególną woń, nawet tak trzeba powiedzieć, bo Chrystus został namaszczony przez Marię z Betanii właśnie na kilka dni przed Paschą, więc można nawet próbować poczuć woń Pana, zobaczyć Pana obecnego, odnaleźć się w Jego obecności, odnaleźć Chrystusa, tego, który pozwala się znaleźć, tego, który jest z nami. On jest z nami i zapragnąć, żeby jeszcze bardziej być z Nim. I możemy też sobie uświadomić, że właśnie tam, gdzie jest Chrystus, jest obecna cała Trójca Święta. Chrystus jest obrazem Boga niewidzialnego. Możemy przypomnieć sobie słowa wypowiedziane do Filipa. Filipie, czy jeszcze nie zrozumiałeś, że kto zobaczył mnie, zobaczył także i Ojca? Tam, gdzie jest Chrystus, tam jest Jego Duch, tam jest Duch Święty. Podczas Eucharystii, podczas adoracji obecna jest cała Trójca Święta. Ten trójkąt miłości, do którego jesteśmy zapraszani, w którego obecności możemy trwać. Bóg w Trójcy Jedyny, który oddziałuje na nas swoją chwałą, który zaprasza nas w swoją chwałę, który cieszy się z naszej obecności. Bóg w Trójcy Jedyny, który cieszy się z naszej obecności. I można by zapytać, co to znaczy wierzyć w Chrystusa obecnego w Eucharystii? Co to znaczy wierzyć w Chrystusa obecnego w Najświętszym Sakramencie? Czy to znaczy wyznawać jakąś prawdę teologiczną? Tak, byt doskonały, obecny jest w tabernakulum. Czy to znaczy wyznawać jakąś prawdę teologiczną? Pascal, francuski matematyk, doświadczył swojego nawrócenia. Poszukiwał intelektualnie Boga, starał się zbliżyć do Boga intelektualnie. Czytał, słuchał, starał się zgłębić Pana Boga. I nagle doświadczył dotknięcia łaski i nawrócił się. I później opisał to wydarzenie. I opisał Boga, którego spotkał. Ogień, żar, pewność, radość, pokój, żar, ogień. To jest Bóg, który jest w Eucharystii. Napisał dalej. Twój Bóg będzie moim Bogiem. Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba, a nie filozofów i uczonych. Pascal odkrył Boga jako żar, jako ogień miłości. I Chrystus obecny w Eucharystii, Bóg obecny w Eucharystii, to jest Bóg, który jest ogniem miłości. Serce Boga, gorejące ognisko miłości. Bóg ma serce, Chrystus ma serce, serce, które cierpi i kocha. Cierpi, bo kocha. Kocha tak bardzo każdego z nas. I każdego z nas kocha najbardziej na świecie. To tylko u Pana Boga jest możliwe, prawda? Jak można najbardziej kochać każdego? No u Pana Boga to jest możliwe. Każdy może czuć się najbardziej kochany. I ja tak się zastanawiałem, wiecie, tyle razy słyszałem w Kościele o miłości, jak Bóg mnie kocha. I tak sobie zdałem sprawę, że ja mogę wiele razy o tym słyszeć, ale żadne słowa nie są w stanie oddać miłości Boga. Że to ja muszę jakoś uczynić ten krok zawierzenia. Muszę pragnąć zobaczyć tę miłość. Muszę jakoś otworzyć się na tę miłość. To jest takie moje doświadczenie, ale może dla kogoś też będzie to pomocne. A też ufam, jest drugi sposób. Niech do tych słów o miłości Boga resztę dopowiada Duch Święty. Niech Duch Święty właśnie pracuje w naszych sercach. Niech odsłania przed Tobą, bracie i siostro, tą wielką miłość Jezusa Chrystusa. Niech pokazuje Twojemu sercu Chrystusa, który staje teraz przed nami, pokazuje swoje rany i mówi: to dla Ciebie, Witku, Zosiu, Kingo, Grześku, to dla Ciebie. Niech Duch Święty pokazuje oblicze Chrystusa sponiewierane na skutek męki i daje rozpoznać w tym obliczu miłość, która nie pozostała obojętna. Miłość, która nie była statyczna. Miłość, która po prostu wyznała samą siebie. Oblicze Jezusa zmaltretowane to oblicze miłości wyznanej. Serce Jezusa pełne majestatu, ze żywością napełnione, dla nieprawości naszych starte, włócznią przebite, aż do śmierci posłuszne, a wszystko z miłości do nas. Serce Jezusa, źródło życia i świętości, życie i zmartwychwstanie nasze, pokój i pojednanie nasze, a wszystko z miłości do nas. Kochani, czujecie się trochę kochani przez Pana Boga? No, tak, tak, zintegrujmy się w słowie, tak. Czujecie się kochani?
Tak.
Bardziej?
Tak.
Czujemy się kochani, tak, tak. Chwała Tobie, Panie, że czujemy się kochani przez Ciebie. Chwała Tobie, Panie.
Chwała Tobie, Panie, że czujemy się kochani.
Bóg tak bardzo nas kocha, tak bardzo nas umiłował, że wydał samego siebie za nas. I wydaje nieustannie. Bóg obecny właśnie w hostii, w chlebie. Ciało Pana. Pan wydaje swoje ciało w nasze ręce. My możemy z Nim zrobić wszystko. My możemy z Nim zrobić wszystko. On uniża siebie. Ten, który jest na wysokościach. Godzien pełen wielkiej chwały, najwyższej chwały, pełen majestatu. Uniża siebie, wydaje się w nasze ręce. Przychodzi do nas, bo chce tego intymnego spotkania. Bo tak gorąco pragnie spożyć z nami tę Paschę. Bo tak gorąco pragnie być spożyty przez nas. Bo tak gorąco pragnie ofiarowywać się za nas. Chrystus przychodzi do nas w Komunii Świętej i pragnie jednoczyć się z nami. U świętego Jana czytamy: Jezus powiedział: Jam jest chleb życia. Kto do mnie przychodzi, nie będzie łaknął, a kto we mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie. Jeżeli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Kto spożywa moje ciało i pije moją krew, ma życie wieczne, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeżeli nie będziecie spożywali ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili Jego krwi, nie będziecie mieli życia w sobie. Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa moje ciało i krew moją pije, trwa we mnie, a ja w nim. Ten, kto mnie spożywa, będzie żył przeze mnie. Chrystus mówi: nie będziecie mieli życia w sobie, jeżeli nie będziecie spożywali mojego ciała. Jeżeli będziecie spożywali moje ciało, będziecie mieli życie w sobie. Kochani, w sensie biologicznym to wszyscy możemy żyć długo, długo, nie spożywając ciała Pana. I zakończymy życie śmiercią i koniec. Ale dopiero spożywanie ciała Pana sprawia, że życie jest w nas, że to życie w nas tętni, że życie nabiera nowej jakości, że jest w nas witalność. Po prostu mamy życie w sobie. Kto spożywa moje ciało, ten ma życie w sobie. Spożywanie ciała Pana otwiera nas na wieczność, Nasze życie wprawdzie się zaczęło, ale już się nie kończy. Moment śmierci nie jest śmiercią, ale momentem narodzin do życia wiecznego. Spożywając ciało Pana, możemy żyć w świecie przez Chrystusa. I Chrystus może żyć w świecie przez nas. Jesteśmy umocnieni Jego obecnością. I tutaj takie dwa fragmenty z dzienniczka świętej siostry Faustyny, właśnie tej, która tak bardzo była blisko serca Pana, która tak ukochała Eucharystię, która tak ukochała Pana obecnego w tabernakulum. Dziś byłam tylko u komunii świętej i na trochę mszy świętej. Cała moc moja jest w Tobie, chlebie żywy. Trudno by mi było przeżyć dzień, gdybym nie była u komunii świętej. On jest tarczą moją. Bez Ciebie, Jezu, nie umiem żyć. I drugi fragment. Po komunii świętej zaraz wróciłam do swej samotni. Wtem ujrzałam Pana, który mi powiedział: wiedz, córko moja, że miły mi jest żar serca Twojego. A jak Ty gorąco pragniesz połączyć się ze mną w komunii świętej, tak i ja pragnę Ci się oddać cały. A w nagrodę Twojej gorliwości odpocznij przy sercu moim. W tej chwili zatonął duch mój w Jego istocie. Jako kropla w bezdennym oceanie tonę w nim jako jedynym skarbie swoim. Doświadczenie świętej siostry Faustyny obcowania z Chrystusem. Święta siostra Faustyna. Tak, ona jest święta, a ja jestem Gienek. Ale wszyscy jesteśmy zaproszeni do świętości. To jest jakaś droga. Pan na nas czeka i Pan mówi do świętej siostry Faustyny: ja raduję się Twoim gorącym sercem. Ja raduję się Twoim gorącym sercem, że tak bardzo pragniesz przyjść do mnie i zjednoczyć się ze mną. Święta siostra Faustyna pragnęła jednoczyć się z Chrystusem z miłości do Niego. A jakby skutkiem ubocznym tego wszystkiego była wielka moc, wielka siła, którą uzyskiwała do życia. To wszystko, o czym wcześniej mówiłem, właśnie to, że będziemy mieli życie w sobie, że życie wieczne się przed nami otwiera, że możemy żyć mocą Chrystusa dzięki temu, że przyjmujemy Komunię Świętą, to wszystko są jakby skutki uboczne naszego jednoczenia się z Panem w duchu miłości. Gorąco pragnąłem spożyć tę Paschę z Wami. Gdzie się rodzą pragnienia? Pragnienia rodzą się w sercu. W sercu Boga. My wiemy, że nasz Bóg ma serce. Bóg, którego spotykamy w Eucharystii, ma serce. I tam zrodziło się to pragnienie. Gorąco pragnę spożyć tę Paschę z Tobą. Aniu, Ziutku, Tadeuszu, Jarku, gorąco pragnę spożyć tę Paschę z Tobą. Gorąco pragnę Twojej obecności. To jest żar mojego serca. U świętego Pawła czytamy: miłość Chrystusa przynagla nas. Miłość Chrystusa przynagla nas. Miłość Chrystusa sprawia, że nie możemy pozostać obojętni. Doświadczamy miłości Pana i nie możemy pozostać obojętni. Do czego przynagla nas miłość Chrystusa? Jedynie godną odpowiedzią na miłość jest odpowiedź miłości. Każda inna odpowiedź będzie jakąś odpowiedzią niepełną, niewystarczającą. Miłość Chrystusa przynagla nas, byśmy odpowiedzieli na Jego miłość miłością. Byśmy odpowiedzieli na Jego miłość miłością do Niego i do braci i sióstr. Otrzymujemy od Pana wielkie dary. Wielkie dary w trakcie Eucharystii, wielkie dary w trakcie adoracji, wielkie dary przyjmując Jego ciało i krew. Otrzymujemy wielkie dary. I Pan mówi: miłujcie się wzajemnie, tak jak ja was umiłowałem. A jak nas umiłował Chrystus? Chrystus umiłował nas aż po krzyż. I po ludzku wydaje mi się, przynajmniej ja myślę o sobie, jest to niemożliwe, żebym ja kochał drugiego aż po krzyż. Miłość to nie jest słowo, to nie jest slogan, to nie jest coś, co można spojrzeć sobie do słownika języka polskiego i zdefiniować. Miłość to czyn, miłość to służba. Dla świętego Ignacego z Loyoli miłość i służba to były te same pojęcia. Ja nie znam tak dobrze Pisma Świętego, ale tak mi się coś wydaje, że Jezus, nie kojarzę takiego fragmentu, żeby Jezus powiedział: kocham Cię. Nie, Jezus nie mówił: kocham Cię, tylko Jezus szedł i uzdrawiał, szedł i podnosił, szedł i nawracał. Jezus po prostu czynił. Ten, który jest miłością, wyrażał swoją miłość nie słowem, ale czynem. I w Piśmie Świętym są takie słowa: miłujcie nie językiem i słowem, ale czynem i prawdą. I my jesteśmy zaproszeni do tego. I co dla mnie jakoś tak najważniejsze i pokrzepiające: jeżeli mam Chrystusa w sobie, jeżeli mogę żyć przez Niego, On może żyć przeze mnie, to mam taką siłę, żeby spełnić ten nakaz Pana. Przecież Pan nie daje nakazów, nie daje przykazań takich, żeby powiedzieć: no i tak nie jesteś w stanie, prawda? Tak, masz tutaj tak bardzo daleko, żebyś miał co robić. Nie. I nad czym się zastanawiać i wiedział, w jakim miejscu jesteś. Nie. Pan daje przykazania, ale daje też moc do ich wypełnienia. Nie siłą, nie mocą naszą, ale mocą Ducha Świętego. Do naszego pragnienia wypełnienia tego polecenia Pana: miłujcie się wzajemnie, dokładamy poczucie naszej słabości, stajemy w prawdzie, w pokorze i wtedy przychodzi Duch Święty i prosimy Cię: Duchu Święty, Ty buduj na naszej słabości. I wtedy wszystko okazuje się możliwe. Otrzymujemy od Pana wiele. Ja tego doświadczam, tak powiem, tak, takie króciutkie świadectwo. Czasami mam wątpliwości, czy jestem obdarowany, czy nie. No muszę tutaj stanąć w prawdzie. Mam takie duże zastrzeżenia do siebie na różnych polach. Tu nie chodzi o to, słuchajcie, chyba w konferencji nie chodzi o to, żeby skoncentrować uwagę słuchaczy na sobie, odciągając od Pana Jezusa, więc jak najkrócej. W każdym razie właśnie kapłan mi powiedział: tak, Ty jesteś bardzo obdarowany. Ja na spowiedzi, zresztą brat Krzysztof, więc już będziemy wiele mówić. I zresztą było to 3 dni temu. Jesteś bardzo obdarowany. Dla mnie te słowa były bardzo ważne, bo to tak jak święta siostra, Jezus mówi do świętej siostry Faustyny: idź do mojego spowiednika i spowiadaj się przed nim tak jak przede mną. Ja te słowa wziąłem do swojego serca jako właśnie wypowiedziane na spowiedzi, wypowiedziane przez kapłana, przez namiestnika Chrystusa, wypowiedziane przez Chrystusa, że Chrystus widzi to, że jestem obdarowany, choć często jestem niezadowolony z siebie. I myślę, że każdy z nas jest obdarowany tak bardzo i ojciec Krzysztof może w imieniu Chrystusa do każdego to powiedzieć, tylko trzeba się wyspowiadać do ojca Krzysztofa. Ale wiecie, i to można powiedzieć tak, ja nie mówię tego na potrzeby chwili. Ja mówię to dlaczego? Dlatego, że wierzę, jest w nas coś takiego, że widzimy, ktoś robi karierę, ktoś ma rodzinę, żonę, dwójkę dzieci, męża i syna, prawda, i tak dalej. I można powiedzieć: Panie, jaki ten świat niesprawiedliwy, prawda? A we mnie jest takie przekonanie, że Pan daje każdemu porówno. Że każdy ma dary, każdy jest obdarowany. I te dary są udzielone porówno. I to jest tylko problem we mnie, że ja chodzę niezadowolony, że ja chcę czegoś innego niż daje mi Pan. A może warto, żebym się rozsmakował w tym, co daje mi Pan, żebym rozsmakował się w sobie. W każdym razie jesteśmy bardzo obdarowani. Mamy co dawać innym. Przyjmujemy Chrystusa. Mamy kogo zanosić innym. A najlepszym sposobem wdzięczności dla dawcy jest przekazanie daru dalej. Przekazanie daru dalej, nie zatrzymywanie go na sobie. Puszczenie miłości w obieg. Skoro Ty, Panie, tak mnie obdarowałeś, skoro tyle mi dałeś, skoro tak mnie kochasz, ja nie mam prawa zatrzymywać tego na sobie. I Pan pragnie, żebyśmy tę miłość spuszczali w obieg, a jest też takie prawo duchowe, że jeżeli ja zatrzymam dar, zatrzymam miłość, to tak jak z tym, znamy wszyscy tą historię właśnie, porównanie Jeziora Galilejskiego i Morza Martwego. Z Jeziora Galilejskiego jest wypływ, dlatego mimo, że jezioro, tam jest życie. Jest wypływ, to co wpływa, to wypływa. Miłość puszczana w obieg. W Morzu Martwym nie ma odpływu, dlatego tam jest śmierć. Tam każdy dar, który wpadnie, no to wpada na amen. Koniec. Koniec. Także mamy co dać i jesteśmy zaproszeni do tego, żeby dawać. I to może być nasza odpowiedź na miłość Pana. Ale też jest inny sposób odpowiedzi na miłość Pana. Nasze rekolekcje poświęcone są Eucharystii. Możemy próbować dawać odpowiedź miłości Pana w trakcie Eucharystii przez sposób obcowania z Panem podczas Eucharystii. Jest 101 sposobów przeżywania Eucharystii i może te 101 jest sposobami bardzo dobrymi. A tutaj, jak tutaj siedzimy, w 53 osoby, to jest ich 53 i pewnie wszystkie są Panu miłe. Ale możemy też przesłuchać się, w jaki sposób z Panem obcuje jedna z postaci ewangelicznych. Maria z Betanii. Taki przykład. Może coś da się zaczerpnąć z jej obcowania z Panem do mojego życia. Ja powiem Wam tak, ja jakiś czas temu bardzo dużo od niej się nauczyłem. Odczytam fragment. Na sześć dni przed Paschą Jezus przybył do Betanii, gdzie mieszkał Łazarz, którego Jezus wskrzesił z martwych. Urządzono tam dla Niego ucztę. Marta posługiwała, a Łazarz był jednym z zasiadających z Nim przy stole. Maria zaś wzięła funt szlachetnego, drogocennego olejku nardowego i namaściła Jezusowi nogi. A włosami swymi je otarła, a dom napełnił się wonią olejku. Na to rzekł Judasz Iskariota: czemu to nie sprzedano olejku za 30 denarów i nie rozdano ubogim? 300, tak? Super, dziękuję. Mogę powiedzieć tak jak Ala, a więc słuchacie. A jeszcze dopowiedzieć i znacie Ewangelię. Słuchajcie, właśnie uczta w Betanii, uczta wyprawiona na cześć Chrystusa. Chrystus zmierza do Jerozolimy na święto Paschy. Chrystus wie, co go czeka. To jest tajemnica oczywiście, na ile Pan Jezus był czymkolwiek zaskoczony, ale skoro miał krwawe krople na głowie w ogrodzie Getsemanii, skoro wspominał uczniom, że on musi umrzeć, to on wiedział, co go czeka i on poszedł z najbliższymi, z przyjaciółmi, z Łazarzem, z Marią, z Martą, pożegnać się przed tym, co go miało spotkać. Wyprawiono dla niego ucztę. Byli różni biesiadnicy. Na pewno słyszymy o Marcie, słyszymy o Marii, o Łazarzu, być może inne zaproszone osoby. Ale to właśnie Maria. Maria rozpoznała tą ucztę jako czas spotkania z Jezusem. Co robili pozostali biesiadnicy w trakcie, gdy Maria była przy nogach Pana, tego nie wiemy. Ale ona rozpoznała tą ucztę jako czas spotkania z Panem. I tak samo my możemy rozpoznać Eucharystię, to bogactwo liturgii, jako czas spotkania z Panem. To jest czas spotkania z Panem, z tym, który ma serce i który nas wita. Tak gorąco pragnąłem spożyć tę Paschę z Tobą, tak bardzo się cieszę, że przychodzisz. Czas spotkania z Panem. Maria znała przecież Łazarza, wiedziała, że Chrystus go wskrzesił. Wiedziała, że Chrystus jest tym, dla którego nie ma rzeczy niemożliwych. Maria nosiła w sobie różne pragnienia. No, wiecie, o tym w Piśmie Świętym nie jest napisane, ale mamy wyobraźnię, nie? Nosiła w sobie różne pragnienia. Nosiła w sobie też wdzięczność wobec Chrystusa. I Maria przy Chrystusie milczy. Maria milczy. Maria nie prosi go o cokolwiek. Nie dziękuję mu za cokolwiek. Maria milczy. odkryła Jezusa jako tego, który jest miłującą obecnością, który jest pełnią miłości, którego obecność wystarczy, gdzie wprawdzie może powiedzieć wszystko Jezusowi, może powiedzieć wszystko, bo On wszystko zrozumie, ale też nie musi mówić nic. Nie musi mówić nic Jezusowi, bo On i tak wie wszystko. Odkryła, że przed Jezusem każde słowo to za dużo, ale odkryła też, że przed Jezusem każde słowo to za mało, bo nawet jakby chciała opowiedzieć Mu ból swojego serca czy radość swojego serca, to nie byłaby w stanie. I tak trwała w obecności Chrystusa. Trwała przy Jego stopach, napełniała się Jego obecnością. Tak serce przy sercu, cieszyła się tą obecnością. I we mnie jest taka wiara, przekonanie, doświadczenie. Nie da się trwać w obecności Pana, nie będąc przemienionym. To jest niemożliwe. Jeżeli trwamy z wiarą w obecności Chrystusa, nie da się wyjść takim samym. W liście do Koryntian święty Paweł pisze: my wszyscy z odsłoniętą twarzą wpatrujemy się w jasność Pańską, jakby w zwierciadle. Za sprawą Ducha Pańskiego coraz bardziej jaśniejemy, upodabniamy się do Jego obrazu. W Księdze Wyjścia, gdy Mojżesz zstępował z góry Synaj z dwiema tablicami świadectwa w ręku, nie wiedział, że skóra na jego twarzy promieniała na skutek rozmowy z Panem. Mojżesz trwał w obecności Pana i jego skóra jaśniała. I to jest takie, może ja tego czasami nie widzę, nie dostrzegam, ale Pan mnie przemienia, Pan każdego z nas przemienia, gdy trwamy na adoracji, gdy przyjmujemy Go ciało i krew. Maria rozbiła funt drogocennego olejku nardowego, oszacowany tutaj przez Madzie na 300 denarów za Ewangelią, tak? Drogocenny olejek nardowy. Co jest tym moim drogocennym olejkiem nardowym? Co jest dla mnie tak cenne? Co jest tak dla mnie cenne? I tak jakbyśmy się zastanowili, ja się nad tym zastanawiałem, co jest dla mnie tak cenne? Tak, to jest prawda, że narodziliśmy się i już nie umrzemy. To jest prawda. Ale nasz czas tutaj na ziemi jest czasem skończonym. Mamy go właśnie w tej buteleczce. Mamy go w tej buteleczce i odmierzany jest sekunda po sekundzie, kropla po kropli. Czas jest dla nas tym olejkiem nardowym, jest tak bardzo cenny. I możemy rozbić ten flakonik olejku nardowego przed Panem i namaścić Mu stopy. Możemy na Eucharystię przyjść właśnie trochę wcześniej, 15 minut wcześniej, tak aby przygotować się, aby pobić z Panem, abyśmy czekali na Niego, a nie On na nas. Możemy po Eucharystii zostać chwilę dłużej, po to, żeby dziękczynić Panu, żeby trwać jeszcze w Jego obecności. I możemy czas Eucharystii poświęcić, zwłaszcza, szczególnie dla Pana. Przychodzą różne rozproszenia. To ja mam takie bogatą historię rozproszeń na Eucharystii adoracji. Bogatą historię, ale jest we mnie wiara, przekonanie i doświadczenie, że gdy wiem, po co przyszedłem, że gdy wiem, że przyszedłem na spotkanie, że gdy rozpoznaję w gestach liturgicznych, nie jakieś tam gesty dla gestów, tylko sposób okazania miłości Panu, wtedy te rozproszenia odchodzą, bo jestem skoncentrowany na Panu. Czyli możemy rozlać ten olejek, dać ten czas i tą uwagę Eucharystii, w czasie Eucharystii skupić tylko na Panu. Wczoraj tak Jarek nas poprowadził w taką stronę, pokazał nam, że tak, nasze trudy, nasze radości są dla Pana bardzo ważne. I możemy je złożyć Panu w trakcie ofiarowania. W trakcie ofiarowania zawierzać Panu to. I później już po ofiarowaniu następuje modlitwa eucharystyczna. I już od momentu, kiedy ofiarowujemy, zawierzamy te różne sprawy, od tego momentu, kiedy zaczyna się modlitwa eucharystyczna, kiedy Pan jest żywy i obecny w Eucharystii, możemy poświęcić czas tylko Panu. co dalej zrobiła Maria? Maria włosami swymi otarła stopy Jezusa i namaściła stopy Jezusa. Wykonała konkretne gesty miłości. Konkretne gesty miłości. Właśnie nie powiedziała: Jezu, kocham Cię, czy coś tam innego, tylko wykonała konkretne gesty miłości. I my też możemy właśnie spróbować poszczególne gesty eucharystyczne, właśnie może czasami niezrozumiałe dla nas, wstawanie, klękanie, siadanie, żegnanie się, odpowiadamy wtedy to, odpowiadamy tamto, kapłan mówi to. Możemy to rozpoznawać jako takie gesty miłości, gesty miłe Panu, gesty dane nam przez świętą liturgię Kościoła, gesty, słowa, zachowania, które zostały rozpoznane jako te, które są miłe Panu. I Maria właśnie włosami swymi wytarła stopy Pana. Gest uniżenia. Gest uniżenia. Nie poniżenia, ale uniżenia. Maria pełna godności uniżyła się przed Panem. Stanęła w prawdzie, w pokorze. Panie, Ty jesteś Panem. Jak dobrze mi być przy Tobie. Jak dobrze się czuję, gdy wszystko jest na swoim miejscu, kiedy Ty jesteś na pierwszym miejscu. Jak dobrze mi jest być przy Tobie. Kochani, to był taki przykład, jak Maria spotkała się z Panem. W jaki sposób przeżywała Jego obecność. I ja ufam, że to jest jakiś taki sposób, który jest nam jakoś dany przez jeden ze sposobów, który jest nam dany przez właśnie Ewangelię. I właśnie przychodząc na Eucharystię, możemy przenosić zawsze swoją uwagę do Wieczernika. Możemy odnajdywać Pana jako tego, z którym przyszliśmy na spotkanie, jako tego, który pierwszy nas umiłował, jako tego, który ma przygotowane wielkie dary, jako tego, który zna nas od urodzenia, bo On zamierzył nas na tym świecie, jako tego, którego miłość jest niezgłębiona. I możemy przylgnąć do serca Pana i poczuć bicie tego serca, poczuć bicie serca Boga, serca, które bije dla nas i ze względu na nas. Amen.